Cześć, z tej strony Michał Rakowicz, czyli Jerry, i zapraszam Was na kolejny odcinek konglomeratu podcastowego poświęcony grom wideo. Dziś zabieram się za tytuł, który pewnie większość z Was, jeżeli jesteście fanami gier, już miała okazję ograć, a mianowicie za Ghost of Tsushima. Jest to gra, która ukazała się pierwotnie na PlayStation 4 w 2020 roku. No i przyznam, że to już był pierwszy szok mój, że to już tyle czasu minęło od premiery. Zakładałem, że ten tytuł jest trochę świeższy, no bo on absolutnie nie wygląda na te już prawie 4 lata na karku. I jest to tytuł zrealizowany na wyłączność dla PlayStation, wyprodukowany przez Sucker Punch Productions. I tutaj drugi raz miałem refleksję, jak ten czas leci, dlatego że spojrzałem, że Infamous, którego twórcą także było Sucker Punch, jedna z absolutnie moich ulubionych gier na PlayStation 3, powstał w 2009 roku. 15 lat, masakra. A ja pamiętam po dziś dzień, kiedy w ten tytuł się zagrywałem, bo uważam, że do tej pory to jest jedna z tych gier, które najlepiej stworzyły historię opartą na dwóch różnych, skrajnie różnych modelach rozgrywki, a raczej fabuły, bo jeżeli nie pamiętacie Infamousa, patrząc na jego metrykę, to tak może być, to tam mogliśmy grać jako postać negatywna lub postać pozytywna i w zasadzie dostawaliśmy, wybierając określoną ścieżkę, można powiedzieć, dwie różne gry. Ale przejdźmy do Ghost of Tsushima, bo jest tutaj o czym opowiadać. Ja dostałem tę grę w wypożyczenie od Sika po kapitularzu, kiedy się spotkaliśmy, i dosyć szybko się za nią zabrałem, i tak naprawdę już minęło w zasadzie chyba kilka miesięcy, kiedy ja ją skończyłem, splatynowałem, co wcale nie jest w moim przypadku oczywiste, i nie mogłem się zebrać, aby ją omówić dla Was. I zdecydowałem się na to, dlatego że uważam, że ten tytuł, jeżeli go jeszcze jakimś cudem nie ograliście albo go nie skończyliście na przykład, to jest godzien Waszej uwagi. A poza tym mam dziwne wrażenie, że wraz z nową wersją Shoguna, która w tej chwili pojawiła się na Disney Plus, no to zainteresowanie samurajami może powrócić, więc to będzie idealna okazja, aby Ghost of Tsushima sobie odświeżyć albo z tym tytułem się zapoznać. Czym jest Ghost of Tsushima? To jest historia niejakiego Jina Sakai. Jest to samuraj, który przeżył atak na plażę w Komodzie, kiedy to armia samurajów niejakiego lorda Shimury miała odeprzeć atak Mongołów właśnie na wyspy Tsushimy. I tutaj jest pierwsza ciekawostka. Ten atak Mongołów na wyspy Tsushimy, na Japonię, to jest realne wydarzenie historyczne. Oczywiście tutaj twórcy tworzą nam zupełnie nowe postaci, nowy wątek fabularny i tak dalej, i tak dalej. To jest absolutnie oczywiste i zrozumiałe. Natomiast jeżeli jesteście zainteresowani właśnie historią albo będziecie ciekawi, ile tutaj jest w tym prawdy, to tak, bitwa na plaży w Komodzie faktycznie miała miejsce. No i te siły mongolskie, w związku z tym, że mają chociażby, czy miały chociażby broń opartą na prochu, zmasakrowały wojska lorda Shimury, samego Shimurę Khotun Khan, czyli przywódca Mongołów, jeżeli chodzi o prowadzoną inwazję, wziął do niewoli i zaczął opanowywać wyspy Tsushimy i przygotowywać się oczywiście tym samym dalej do ataku na główne wyspy Japonii. A nasz Jin Sakai, jako ten samuraj, który przeżył, no stara się odwrócić losy inwazji. chce odbić lorda Shimurę, doprowadzić do zebrania armii samurajów i odparcia Mongołów z wysp Tsushima. No i już sama ta główna oś historii jest ciekawa i interesująca i ona daje nam tutaj i dużo możliwości rozgrywkowych i daje nam możliwości do ciekawego prowadzenia fabuły, ale to, czym dla mnie osobiście błyszczy Ghost of Tsushima, a przynajmniej jednym z powodów, dlaczego ten tytuł tak mi się spodobał, jest bogactwo wątków pobocznych. Dlatego, że tutaj mamy tę główną misję, główny wątek osnuty wokół tej krucjaty Jina Sakai i już ten sam jego wątek jest właśnie bardzo interesujący, dlatego że tutaj mamy z jednej strony tego samuraja, który no, został wychowany w kodeksie, gdzie honor jest najważniejszy, a w zasadzie będąc no, on tym samotnym samurajem, no tutaj zastanawia się i podejmuje pewne kroki, które go w zasadzie z tej drogi samuraja spychają, dlatego że aby walczyć z przeważającymi siłami Mongołów, on decyduje się na rozwiązania niehonorowe i to prowadzi do niehonorowe oczywiście w kontekście kodeksu samurajów i to prowadzi do potencjalnego konfliktu z jego przybranym ojcem, lordem Shimurą. No i ten wątek właśnie inwazji, ten wątek rodzinny Jina sam w sobie jest ciekawy, ale tutaj mamy dość unikatowo prowadzoną fabułę, dlatego że oczywiście mamy zatrzęsienie misji pobocznych, o których też za chwilę sobie trochę porozmawiamy, ale mamy tutaj także kilka linii fabularnych. Tak naprawdę no powiedziałbym, że to są takie mini kampanie fabularne w obrębie Ghost of Tsushima, które kręcą się wokół różnych postaci, które są ważne dla Jina i jego drogi, dlatego że każda z tych linii fabularnych no, może mu zapewnić coś, albo dodatkowe umiejętności, albo dodatkowych sojuszników w jego walce z Mongołami, albo no, to jest oczywiste, punkty doświadczenia, nowe jakieś zbroje, nowy sprzęt itd., itd. Ale ja jestem pełen podziwu, w jak kompleksowy i interesujący sposób Sucker Punch do tych odnóg fabularnych podeszło. Dlatego, że my w zasadzie w toku fabuły musimy wykonać tylko początkowe misje związane z tymi wątkami pobocznymi. Mamy tutaj na przykład wątek Lady Masako Adachi, której dojo zostało zaatakowane, jej rodzina została wymordowana, no i ona zaczyna prowadzić takie swoje prywatne śledztwo, bo jakby jest wyraźna sugestia, że to nie Mongołowie stali za śmiercią jej rodziny, tylko ktoś inny. No i Jin może się włączyć w to prywatne śledztwo Lady Adachi i no to będzie miało określone konsekwencje dla tego świata i to jest kampania chyba na 9 misji, jeżeli dobrze pamiętam. Mamy zupełnie osobny wątek mistrza łuku Ishikawy. I tutaj też zaczynamy tą przygodę właśnie, no, żeby nabyć umiejętności, nie wiem, posługiwania się łukiem, ale później dostajemy cały długi wątek fabularny osnuty wokół relacji mistrza Ishikawy z jego byłą uczennicą, która, jak się na początku wydaje, pracuje dla Mongołów, zdradza sekrety łucznictwa najeźdźcom. No i jeżeli zdecydujemy się podążyć za Ishikawą, to dowiemy się, co do tego doprowadziło, że no zdradziła w zasadzie swój naród na rzecz najeźdźców. Mamy tutaj także cały długi wątek mnicha Norio i historia jego brata. I tutaj z kolei mamy eksplorowane wątki w zasadzie z pogranicza religii i walki, dlatego że Norio jest takim trochę wojowniczym mnichem, ja bym powiedział. On z jednej strony jest właśnie postacią, która w teorii powinna wyzbyć się przemocy, ale z drugiej strony jest postacią straumatyzowaną stratą brata, śmiercią brata, i jest postacią, która no także będzie musiała dokonać konkretnego wyboru i czy stanąć do walki, nie wiem, czy dokonać zemsty, czy właśnie może podążać no tą ścieżką mnicha i wyzbycia się przemocy, pogodzenia się z tym, co było. I to są w zasadzie trzy główne te wątki fabularne, które dostajemy obok naszej podstawowej osi fabularnej, i każdy z nich to jest na 10 albo i ponad 10 dosyć długich misji, i one nie są potrzebne do skończenia tej gry, ale ja byłem po prostu zachwycony właśnie tym podejściem unikatowym, bo jednak wiecie, mamy bardzo często tak, że mamy w takim RPG-u z otwartym światem, jakim jest Ghost of Tsushima, misje główne, które musimy odhaczać, aby popychać fabułę do przodu, i mamy różnego rodzaju misje fabularne na zasadzie pomóż tu komuś, zrób tam coś dla kogoś, nie wiem, dołącz do jakiejś gildii, czasem kogoś trzeba zrekrutować i tak dalej, i tak dalej. A tutaj w zasadzie te wątki poboczne to są małe fabuły, małe, ale kompleksowe. A tak naprawdę te trzy główne wątki to nie wszystko, bo mamy tutaj bodajże cztery misje wokół postaci Kendiego, takiego złodziejaszka, handlarza, którego napotykamy w pewnym momencie na naszej drodze. Mamy tutaj świetnie i bardzo tak dramatycznie rozpisany wątek Juny i Itaki, rodzeństwa. Juna to jest postać, którą w zasadzie poznajemy na samym początku gry, bo to ona ratuje Gina Sakai z plaży w Komodzie, i też mamy krótki zestaw misji fabularnych wokół tego rodzeństwa, aby poznać ich przeszłość i pokazać, dlaczego Juna, ale też taka, dlaczego są takimi postaciami, jakimi są. A do tego mamy chociażby, nie wiem, taki wątek jak kilka misji, bo to jest dosłownie, nie wiem, tam z dwie, trzy misje, czy może cztery, wokół Yuriko, dawnej opiekunki Gina, która no, była mu w zasadzie matką po stracie jego ojca. I powiem wam szczerze, że no nie sądziłem, że w zasadzie końcowa misja z tego mikrowątku, kiedy no mamy misję taką, powiedziałbym, wręcz sentymentalną, że ona wywoła we mnie takie emocje, a to jest jedna z absolutnie najlepszych misji pobocznych, jakie ja sobie przypominam właśnie w kontekście tego, co ona ma nam do zaoferowania. I ta mnogość tych wątków fabularnych, to jak to jest mądrze zrobione, bo my mamy podzielone tą Tsushimę na trzy wyraźne takie akty, gdzie mamy do odbicia fragment wyspy, później kolejny fragment wyspy, później kolejną wyspę i tak dalej, i tak dalej. I stopniowo wszystkie te wątki się nam odkrywają, bo mówię, możemy w dowolnym momencie i w dowolnej kolejności je robić. Plus minus, no to naprawdę to powoduje, że ten świat żyje i on jest zaludniony z naszej perspektywy postaciami, z którymi empatyzujemy, którymi chcemy pomagać i które się dla nas liczą. To nie są tylko jakby prosi NPC, którzy mają nam coś dać i to wszystko. Do tego mamy ciekawie prowadzone te główne wątki fabularne, bo mamy tutaj i ten potencjalny konflikt z Lordem Shimurą, ale mamy tutaj także wątek na linii Jin Sakai Ryuzo. Ryuzo to jest Ronin, gość, który kiedyś był samurajem, przyjacielem Jina, a teraz jest właśnie Runinem, czyli tym takim samurajem bez pana. I tutaj ten wątek dramatyczny na linii Jin Ryuzo też jest bardzo ciekawie prowadzony. No i mamy to, o czym mówiłem wcześniej, czyli mnóstwo misji pobocznych. Tutaj tych misji fabularnych, bo tak naprawdę no to tutaj część rzeczy to są kwestie takie bardziej znajdźkowe, to znajdziek przejdę za chwilę, no to są rzeczy głównie związane z uwalnianiem Tsushimy spod jarzma Mongołów, czyli pomaganie mieszkańcom. Ale nie tylko, bo tutaj wiele misji ma charakter, powiedziałbym, taki osobisty, gdzie Jin musi komuś pomóc, ale niekoniecznie na zasadzie, nie wiem, tylko dokonania zemsty, ale nie wiem, pomocy w odnalezieniu czegoś, pomocy w rozwiązaniu jakiegoś problemu. I oczywiście mamy tutaj dużo misji na zasadzie odbij, zabij, przynieś, ale i tak uważam, że to, jak misje poboczne są tutaj konstruowane, to jest zrobione fantastycznie. Szczególnie, że ten proces uczenia się i odkrywania tego świata jest dobrze od tej strony fabularnej połączony ze znajdźkami. Dlatego, że jeżeli gracie w gry wideo, no to wiecie, że współczesne tytuły z otwartym światem, one są często zapaćkane ilością znaczników i rzeczy do zrobienia, które nas niejako odrywają od tej głównej osi fabularnej, a często są irytujące, bo z jednej strony no, warto je robić, bo nie wiem, doświadczenie, bo sprzęt, bo rozwój postaci. Z drugiej strony one są nudne, nieciekawe i w zasadzie często niewiele wnoszą. Tutaj ta kwestia znajdziek jest wprowadzona, powiedziałbym, bardzo organicznie do tego świata gry, bo po pierwsze my unikamy tego zapaćkania mapy w prosty sposób. My nie widzimy całej mapy, i to nie ma takiego prostego sposobu, żeby odkryć mapę całościowo albo nawet jej duży fragment, bo jakby cała mapa jest pokryta czymś, co się nazywa mgła wojny i dopiero po albo odbiciu obozu z danego albo wioski z rąk Mongołów odkrywa nam się kawałek mapy, albo podróżując po mapie odkrywa nam się lokalizacja wokół nas i to też niezbyt duża połać terenu. I jeżeli mamy coś interesującego, nie wiem, jakąś misję albo jakąś znajdźkę w pobliżu, pojawia nam się znak zapytania i jeżeli podjedziemy do tego znaku zapytania, który już sam w sobie jest pewną zachętą do eksploracji, no bo nie wiemy, co za tym znakiem zapytania w pierwszej chwili się kryje, to jeżeli do niego podjedziemy, to widzimy, że to jest znajdźka i taka i taka i możemy sami zadecydować, czy chcemy od razu do niej jechać, czy chcemy dane zadanie wykonywać, czy nie. Po drugie, te znajdźki, tak jak powiedziałem, są organiczne w takim znaczeniu, że one są świetnie wkomponowane w fabułę i w ten cały świat Tsushimy, ten wątek samurajski, honoru, Japonii i tak dalej. Co mam na myśli? Mam na myśli tutaj na przykład kwestię haiku. Mamy takie punkty, gdzie, nie wiem, w pięknych okolicznościach przyrody, bo ta gra wygląda no, doskonale, absolutnie doskonale. Możemy usiąść z Jinem na skalę i stworzyć haiku. I to jest taka, no nie wiem, czy to można nazwać minigierką, taka aktywność na 2-3 minuty, gdzie przy spokojnej muzyce możemy stworzyć haiku na jakiś zadany temat o stracie, o zemście, o powinności itd., itd. To jest teoretycznie pierdoła, ale to jest rzecz, która nie dość, że może w pewien sposób nas na chwilę wyciszyć po walce, to ona też jakby pogłębia nam ten świat przedstawiony i postać Jina Sakai, no bo to są jednak jego jakieś przemyślenia na ten temat. Innym takim elementem, żywcem wyjętym z japońskich motywów, to są kapliczki Inari, do których nas prowadzi Lis, czyli no, taka w zasadzie istota też z japońskich wierzeń, z japońskiego folkloru. I kiedy podążymy za lisem do danej kapliczki i się pomodlimy, to zwiększamy dostępność amuletów. Możemy po pomodleniu się przed ilomaś tam kapliczkami zwiększyć ilość amuletów, które możemy nosić, albo zwiększyć ich siłę oddziaływania. Czyli mamy takie rzeczy, powiedziałbym, związane właśnie bardziej z atmosferą tą japońską. W to trochę się wpisuje też kwestia gorących źródeł, gdzie też mamy refleksję Gina na jakiś temat, tu już czasem bardziej frywolne. I te gorące źródła to jest z kolei znajdźka, która zwiększa nam poziom zdrowia. Ale mamy też cały zestaw znajdziek, które motywują nas do jakiejś aktywności i które albo zwiększają nasze umiejętności w walce, albo dają nam określony sprzęt. I tak mamy tutaj na przykład stojaki bambusowe, które jeżeli uda nam się przeciąć w określony sposób, to będziemy zwiększali taki poziom naładowania specjalnych umiejętności. Jin w toku swojego rozwoju będzie mógł zwiększać jakby właśnie poziom tego ducha, co pozwoli nam używać częściej specjalnych mocy. Mamy kapliczki Shinto, czyli to są takie zadania trochę mi się kojarzące z Tomb Raiderem, tym nowym, bo to są takie kapliczki, gdzie musimy po prostu wykonać jakieś parkurowe przejście w konkretne miejsce, gdzie zdobędziemy właśnie jeden z amuletów, który coś nam będzie dawał. Mamy filary honoru, które akurat są taką znajdźką z gatunku pierdółek, bo one nam dają różne skórki do naszej katany. Mamy latarnie morskie, które jeżeli uda się nam je odbić, na nie wejść, będą nam odkrywały mapę. Ale mamy także jeszcze trzy już rzeczy związane stricte z walką, czyli po pierwsze zestaw pojedynków, który w którymś momencie się pojawia i ten zestaw pojedynków to jest coś, co jest też taką w zasadzie mini misją fabularną, ale też po prostu nam będzie odblokowywało umiejętności konkretne. I mamy te aktywności polegające na wyzwalaniu obozów, które są interesująco poprowadzone jakby z dwóch powodów. Po pierwsze, mamy te takie bezpośrednie korzyści, czyli odkrycie mapy i punkty doświadczenia, ale tutaj mamy zaimplementowany też taki system uczenia w oparciu o postawy. Mamy tutaj możliwe 4, a w zasadzie 5 postaw do zdobycia i postawa to jest sposób, w jaki Jin walczy swoją kataną z określonymi wrogami. Czyli mamy postawę, która bardziej sprawdza się przeciw tarczownikom, bardziej sprawdza się przeciw Mongołom walczącym mieczem, bardziej sprawdza się przeciw silnym przeciwnikom i tak dalej, i tak dalej. I aby w ogóle odblokować daną postawę i później całe drzewko umiejętności z nią związane, no to musimy wykonać określone zadania, właśnie odbić ileś obozów, zniszczyć iluś tam dowódców, zabić iluś dowódców mongolskich, ale też to, co jest interesujące na poziomie odbijania tych obozów, tych miasteczek, to to, że to jest aktywność, która uczy nas i zachęca do wykorzystywania nowych mechanik, bo zawsze mamy dodatkowe punkty doświadczenia, dodatkowe możliwości zdobycia jakichś elementów, jeżeli będziemy wykonywać to odbicie w określony sposób. Nie wiem, czasem trzeba zabić iluś tam wrogów w ukryciu, czasem skacząc na nich z dachu i tak dalej, i tak dalej. I to się wydaje pierdołowate, ale to naprawdę zachęca nas jako graczy do eksplorowania możliwości, które Sucker Punch nam w obrębie walki dało i zaraz do tego przejdziemy, ale żeby zakończyć ten wątek znajdziek, to wiecie, ja już wymieniłem tego dużo, a tego jest jeszcze więcej, bo mamy tutaj znajdźki związane z poszukiwaniem świerszczy, czyli takim graniem na flecie, to jest taka aktywność, którą też Jin Sakai może wykonywać, uczymy się tym samym nowych melodii, mamy różnego rodzaju zapiski w świecie gry, mamy mongolskie artefakty, które też nam poszerzają wiedzę o świecie gry, mamy możliwość zdobywania takich specjalnych chorągwi, które też później będą miały przełożenie na takie no, estetyczne wrażenia z gry, dlatego że będziemy mogli kupować uprzęże do naszego konia, mamy jeszcze ołtarzyki, przed którymi trzeba się pomodlić i to jest jedyna znajdźka potrzebna do platyny, przy której się możecie trochę namęczyć, dlatego że one nie są wprost oznaczone na mapie, ale cały ten system znajdziek, tak jak mówię, on jest fantastycznie zaimplementowany do gry, dlatego że tutaj nie ma w mojej ocenie rzeczy, które by były zbędne, a jeżeli są zbędne, tak jak na przykład zapiski, tak jak na przykład mongolskie artefakty, to na przykład, bo to też będę chciał podkreślić, one do platyny nie są potrzebne w 100%. Czyli nie ma konieczności latania za jakimś jednym zwojem, jednym artefaktem po całej mapie i szukania tego, jeżeli nas to nie będzie, mówiąc kolokwialnie, bawiło. Musimy zebrać określoną liczbę, która na 100% wam wpadnie po prostu jakby w toku gry. No ale przejdźmy do tego, co w zasadzie pewnie wielu z was najbardziej interesuje, czyli do walki i tego, co pod tym kątem nam Ghost of Tsushima oferuje. I tutaj słowem kluczem jest dla mnie wszechstronność. I chciałbym nawiązać właśnie do tego, o czym wspomniałem, że twórcy zachęcają nas do grania w różnorodny sposób, do testowania różnych technik, różnych stylów gry. I to jest związane z tym, że no, mamy drzewko umiejętności i mamy w ogóle możliwość poprowadzenia gry w skrajnie różny sposób w zależności od naszych indywidualnych preferencji. Sprowadza się to w skrócie do tego, że możemy grać po cichu, jako tytułowy duch Tsushimy. Możemy grać niczym Rambo, czyli po prostu wpadać do wioski i siekać naszych wrogów. I uwierzcie mi, w toku rozwoju naszego bohatera mamy tutaj umiejętności i dotyczące potencjalnego uzbrojenia i efektów, które nasze uzbrojenie będzie dawało, ale też umiejętności walki Jina. I od naszych indywidualnych preferencji zależy, co będziemy wybierać, przy czym to jest ciekawa i dosyć zaskakująca rzecz, że jeżeli chodzi o te drzewka umiejętności, to jest coś, co ja, no, liżąc ściany, no jednak w końcu wbiłem tę platynę, to wykończyłem pełny zestaw umiejętności długo, długo przed końcem gry. Czyli w zasadzie no, mój Jin był już tym tytułowym duchem Tsushimy, był najpotężniejszym samurajem, jaki tylko w grze może być, długo, długo przed końcem gry. Przy czym mówię, to nie jest dla mnie problem, dlatego że to tylko jakby zwiększa możliwości zabawy w obrębie rozgrywki. Bo mamy walkę na poziomie, powiedziałbym, takim podstawowym. Mamy katanę, mamy łuk, mamy nóż do cichych zabójstw, niehonorowy, co jest kluczowe w fabule. No i już na tym etapie możemy decydować, w którym kierunku chcemy iść. Czy chcemy poprawiać nasze umiejętności walki łukiem, mieć lepszy łuk, lepszą zbroję i jakieś inne elementy naszego stroju, pancerza, które będą nam zwiększały statystyki dotyczące łuku. Czy chcemy grać po cichu i na przykład będziemy szli w kierunku pancerzy, zbroi, które będą nam zmniejszały, nie wiem, wykrycie, będą nam zwiększały jakieś obrażenia zadawane po cichu i tak dalej, i tak dalej. Czy chcemy właśnie rozwijać katanę? Mamy też cały bardzo rozbudowany system broni dodatkowych. Bo żeby podpalić w którymś momencie swoje ostrze, mamy bomby dymne, które możemy rzucić i zabijać po cichu w dymie, który spowija naszych wrogów. Mamy petardy, mamy kunai, czyli takie rzucanie nożykami, które oszałamia na chwilę wrogów. Mamy, od którego się tapu, także dmuchawki z trucizną, i to dwojako działającą trucizną. Mamy cały system talizmanów i zbroi, które także będą, i to uwierzcie mi, fundamentalnie wpływać na sposób rozgrywki. Ważne, dlatego że zbroja może być ciężka, która będzie nam, nie wiem, przeciwnicy będą nam zadawali mniej obrażeń, ale wtedy pogarszają nam się, nie wiem, statystyki w kontekście ruchu, chociażby płynności ruchu, i to wszystko trzeba brać pod uwagę, tak samo jak zestaw talizmanów. Są talizmany, które będą nam pozwalały zadawać więcej obrażeń albo odbierać mniej obrażeń, będą nam zwiększały parametry określonej broni albo, nie wiem, zwiększały obrażenia od ognia i tak dalej, i tak dalej. To wszystko trzeba skompletować trochę i dostosować pod swój własny styl gry, albo mieszać, tak jak ja też to robiłem w toku rozgrywki. Bo ja mówię, że wszechstronność jest tym słowem kluczem, dlatego że naprawdę tu się opłaca zmieniać techniki. Czasem na przykład, kiedy musimy wejść do obozu, go zinfiltrować, odbić jakąś lokację, to uwierzcie mi, nie będziecie w stanie, szczególnie na początkowych etapach gry, wejść do tego obozu niczym Rambo, bo jak was obskoczą armia Mongołów jeszcze z łucznikami, to po prostu sobie z tym nie poradzicie. I ta płynność przechodzenia od na przykład takiej walki, takiego podejścia skradankowego do na przykład walki w otwartym starciu jest po prostu zachwycająca dla mnie. I co istotne, gra, można powiedzieć, że w zasadzie w żadnym przypadku, poza kilkoma momentami, kiedy to ma uzasadnienie fabularne, nie karze nas za jeden lub drugi rodzaj rozgrywki. No bo jednak wiecie, często jest tak, że gry, które dają nam możliwość grania albo skradankowo, albo właśnie bardziej ofensywnie, one, mówiąc kolokwialnie, właśnie karają gracza, albo, to może jest złe słowo, albo premiują pewien sposób rozgrywki. No bo to tak najczęściej jest, że właśnie trochę twórcy nas zachęcają czy popychają mniej lub bardziej świadomie do tego, żebyśmy grali w określony sposób. Tutaj dają nam 100% wolność. Wolność, która jest ograniczona jedną kwestią, czyli zapasami i surowcami, powiedziałbym. Dlatego, że aby levelować nasze bronie, aby uzyskać niektóre ulepszenia, no potrzebujemy określoną ilość zapasów, czyli takiej tutejszej waluty, i określonych surowców, które są potrzebne nam do craftingu. No i tutaj musicie trochę uważać, dlatego że tak jak mówiłem, że pod kątem nabytych umiejętności czy stylów walki, to ja wykończyłem wszystko długo przed końcem gry. Tak, ilość zapasów i surowców jest ograniczona, i to uwierzcie mi, jest ograniczona, dlatego że ja części rzeczy nie byłem w stanie wykupić, nawet mając grę w 100% skończoną. Czyli tutaj już to, w co inwestujemy, ma znaczenie. Ale jeżeli rozmawiamy o grze, która jest grą akcji, jest grą opartą na walce, nawet jeżeli tej po cichu, no to zapytacie się, jak wypadają walki z bossami. No i tutaj mamy w zasadzie system, który jest zbudowany w ten sposób, że każda walka z bossem to jest pojedynek. I to robi fantastyczny klimat, i to jest też coś, co jest bardzo ciekawie zrobione, w tym sensie, że ci przeciwnicy, oni nie tylko stają się trudniejsi, no bo mają, wiecie, lepszą broń, więcej punktów życia i tak dalej, ale faktycznie każdy z tych przeciwników ma swój styl walki, co szczególnie widać chociażby w tych misjach związanych z tym zestawem pojedynków, o których ja wspominałem, które są naprawdę już wymagające. I tutaj, bo o tym jeszcze nie wspomniałem, w przypadku walk z bossami, no wydaje mi się, że kluczowe jest używanie odpowiednio zdolności specjalnych, które nabywamy w toku mitycznych opowieści. To jest kilka misji fabularnych związanych właśnie z jakimś mitem, z jakąś legendą. To jest w zasadzie każda taka mityczna opowieść, to jest krótka nitka fabularna składająca się z kilku misji, które nam pozwalają zdobyć albo jakiś specjalny, wyjątkowy sprzęt, albo właśnie jakieś specjalne umiejętności, specjalny atak, który pozwoli nam łatwiej rozprawiać się z wrogami. I właśnie te specjalne ataki, one są związane z tym systemem ducha, który musimy, że tak powiem, sobie naładować, nie wiem, w oparciu o nasz styl walki, bo też jest coś, o czym jeszcze nie wspomniałem, ale w walkach z bossami jest to szczególnie istotne. Ghost of Tsushima ma także zaimplementowany system parowania. I to system parowania, którego ja się początkowo bałem strasznie, bo ja mam problem z parowaniem. To jest między innymi jedna z rzeczy, które mnie czasem odstrasza od niektórych tytułów. Zresztą, jak wam opowiadałem chociażby o Mortal Shell, który był tytułem souls-like'owym, który w zasadzie umożliwiał leczenie bohatera właśnie w oparciu o parowanie. Ja w ogóle tego nie próbowałem robić, bo po prostu nie byłem w stanie zrobić czy osiągnąć odpowiedniego timingu, który by mi pozwalał się leczyć, a ja nie ginąć tak naprawdę. A tutaj ten system parowania w Ghost of Tsushima wypada naprawdę świetnie i jesteśmy w stanie go umiejętnie wykorzystywać w walce. Zresztą można go też, można powiedzieć, tak trochę uczyć się, czy opanować lepiej dzięki takim specjalnym zabiegom jak prowokacja. Dlatego, że kiedy my widzimy grupę wrogów, możemy ich sprowokować i to jest właśnie taki mikropojedynek, gdzie musimy w odpowiednim momencie zaatakować przeciwnika, właśnie uprzedzić jego cios i to nie jest do końca związane z parowaniem, no bo uprzedzamy cios przeciwnika, ale właśnie to pozwala nam opanować ten timing i właśnie ta płynność wykorzystania tych wszystkich technik, gdzie w starciu z jakimś tam przeciwnikiem, nie wiem, możemy użyć właśnie kunaja, żeby go na chwilę oszołomić, rzucić bombę, aby go oszołomić na przykład, wykonać uderzenie specjalne, odskoczyć, sparować i tak dalej, i tak dalej. To jest po prostu doskonała zabawa i to wrażenie, które my jako właśnie Jin Sakai, jako samuraj mamy, jest fantastyczne, bo ta płynność gry i płynność przejścia pomiędzy poszczególnymi stylami rozgrywki to jest coś, przed czym ja naprawdę chylę czoła, bo udało się to fantastycznie. I tak, gra, jeżeli spojrzymy sobie na cały główny wątek fabularny, jeżeli będziemy chcieli splatynować, zrobić wszystkie misje poboczne, jest długa, bo myślę, że spędzicie z nią no, ładnych parę godzin. Mi chyba wyszło 65 godzin łącznie, chociaż nie umiem powiedzieć, czy do tego też był zaliczany dodatek Ghost of Tsushima Legends, o którym ja nagram osobny podcast, myślę, bo to jest trochę osobna historia. Ale przyznam się otwarcie, że dawno nie widziałem w takiej dużej grze, bo w mniejszych grach to czasami mi się zdarzało, ale dawno nie widziałem w tak dużej grze tak świetnie zaplanowanej platyny. Ja nie lubię niestety, znaczy inaczej, chciałem powiedzieć, że nie lubię platynować. Ja jestem graczem, który co do zasady, jak już wiecie zresztą pewnie po tych moich podcastach o grach, no właśnie ciągnie do tego, żeby grę skończyć w maksymalny sposób, ale mnie często przy platynach odrzuca to, że albo mamy do wykonania jakieś kompletnie idiotyczne aktywności, albo mamy do zrobienia rzeczy, które są absurdalnie trudne, albo które wymagają, nie wiem, drugiego przejścia, czy trzeciego przejścia, tak naprawdę nie dając nic w zamian, bo wiecie, no na szczęście odchodzi się od tego, że nie wiem, skończ grę na poziomie trudności normal, a później jeszcze na jakimś tam piekielnym i tak dalej. No ale czasem się to cały czas zdarza i to są rzeczy, które mnie mierzą totalnie. Tym bardziej, że no niestety z mojego doświadczenia jest tak, że twórcy poza fantastycznie zaimplementowanym trybie trudnym w Final Fantasy VII Remake, gdzie to po prostu była inna gra na poziomie trudnym pod kątem tym rozgrywkowym, nie dają nam tak naprawdę nic w zamian, tylko podbijają HP wrogów i obniżają nasze zdolności w walce. Tutaj tego nie ma. Ta platyna jest bardzo intuicyjna. Myślę, że większość rzeczy jesteście w stanie zrobić właśnie w toku gry i tak naprawdę to no, podążając za fabułą, za poszczególnymi postaciami, za poszczególnymi wątkami, będziecie wbijać kolejne trofea. Ogromna przyjemność. I dla mnie Ghost of Tsushima to jest tytuł kompletny także pod kątem tej oprawy audiowizualnej, bo to, jak wyspy Tsushimy wyglądają, nie wiem, ośnieżone szczyty, piękne łąki, jakieś dolinki z wodospadami. No, ta gra wygląda wizualnie olśniewająco. Między innymi dlatego ja byłem tak bardzo w szoku, że to jest tytuł, który ma na karku 4 lata, bo tego się nie czuję. Ja grałem na PlayStation 4 i nie czułem absolutnie, że coś tutaj nie gra. Fantastycznie ten tytuł jest pod tym kątem zrealizowany. Muzyka jest też doskonała, świetnie potęguje klimat tej japońskości, tego ducha, tego klimatu opowieści samurajskiej. A jak to jest dopracowany produkt, to widać nawet pod kątem takich prostych rzeczy, jak nie wiem, udogodnienia, gdzie mamy oczywiście możliwość korzystania z mapy, ale na przykład kwestie znaczników czy dojścia do określonego punktu rozwiązano wiatrem. Mamy coś takiego jak wiatr przewodni, możemy sobie zaznaczyć na mapie jakiś punkt i kiedy klikniemy w odpowiedni przycisk na padzie, no to właśnie będzie nas prowadził wiatr, co naprawdę, uwierzcie mi, zwiększa imersję całej tej gry, całego tego tytułu. A do tego jeszcze, jeżeli jesteście hardkorowymi fanami albo poczujecie ten klimat, będziecie, nie wiem, chcieli wrócić, to wiem, że Ghost of Tsushima została wydana także w wersji Director's Cut, gdzie można grać w wersji czarno-białej i to wszystko jest stylizowane na jakiś film Kurosawy. To musi też robić niesamowite wrażenie, chociaż ja przyznam się szczerze, że kolorystyka i ta feria barw, którą widzimy w niektórych momentach w trakcie gry, no chyba jednak ja wolałem grać w kolorze. No i oczywiście mamy tutaj do tej gry także jeden duży dodatek właśnie w ramach tego Director's Cut, którego ja niestety jeszcze nie ograłem, i został wypuszczony cały duży dodatek online'owy o tytule Legends, ale o którym opowiem Wam osobno, bo no to już jest długi podcast i nie chcę Wam tutaj jeszcze tego dobijać. No cóż, no, tak jak słyszycie, bardzo polecam. Jeżeli graliście, podzielcie się wrażeniami. Jeżeli nie graliście, to tym bardziej polecam ograć Wam ten tytuł, bo to jest gra, która się nie starzeje po prostu. Ode mnie na dzisiaj to wszystko. Dzięki i do usłyszenia w przyszłości. Cześć!
It's over. Nothing is over. Nothing. You just don't turn it off.